Radość zbawionych, zadowolonych, wdzięcznych Bogu ludzi za to, że wyszedł nam naprzeciw w naszej tragedii, w naszych upadłościach. Kiedy rozumiemy dobrze, gdzie byliśmy, jeszcze lepiej zrozumiemy, do czego nas Bóg powołał. Jeśli człowiek nie widzi swojej upadłości, swojej nędzy w tym upadku, tylko gdzieś upatruje się czegoś dobrego w tym, ten człowiek nigdy nie przyjmie w pełni tego, co Bóg obiecał dać w Chrystusie Jezusie. Nie będzie wdzięczny. Nie będzie widzieć olbrzymiej różnicy między tym, kim byliśmy, a kim możemy być w Jezusie Chrystusie. Dlatego jest tak ważne dla mnie, dla Ciebie, by mieć dokładną świadomość, grzech, śmierć. Wszystko, co nie uczynił w nas Bóg, a uczynił diabeł, karą za to jest śmierć. To samo, co diabeł ma wyrok, wrzucenie do gehenny, spotka wszystkich, którzy nie opuścili terenu jego władzy. Którzy mogą sobie myśleć, że to nie jest jeszcze takie złe. Dlatego Pan Jezus, kiedy mówi słowa, kto umie czynić dobrze przez Jakuba, a nie czyni, dopuszcza się grzechu, a czynić dobrze nie ustawajmy. Czyńmy to z radością, z wdzięcznym sercem, bo to jest bardzo ważne. Czyniliśmy zło, bo byliśmy zmuszeni. Teraz możemy czynić dobrze, bo jesteśmy do tego przeznaczeni. Sprawia nam przyjemność czynienie dobra, ponieważ widzimy, ile zła zostało już uczynione i nadal jest czynione na tej ziemi. Jak ludzie ze sobą się ścierają, spierają, wywyższają jeden na drugiego, pysznią się, potępiają, zamykają, blokują, cokolwiek robią. Widzicie, ilu ludzi jest na zabawach, ilu ludzi jest zamkniętych gdzieś w zakładach. Człowiek bez Boga osiąga te różne stany, ale w tym nie ma szczęścia. Nie ma czegoś tak wspaniałego, to co jest w Chrystusie Jezusie. A my staliśmy się oblubienicą Jego, staliśmy się Jego Kościołem. Jakież to szczęście być Jego Kościołem. Jakież to szczęście być w gronie ludzi, którzy są częścią samego Chrystusa. I doświadczać tego samego od każdego z nas, co chce dać Jezus. Jakież to szczęście być wśród wolnych ludzi, którzy nie są skrępowani już przez diabła i mogą czynić to, co chce Bóg. Jakaż to uroczystość, jakież to przygotowanie do wieczności. Dlatego tak cenny jest krzyż, który rozprawił się z tym naszym starym ja. Żebyśmy już mogli być szczęśliwi. Wiecie, każdy z nas mógłby opowiadać, a ja żyłem w takim domu, a ja żyłam w takim domu, tam nie było tego, tam było tamto, tam było coś jeszcze. Co to ma za znaczenie, skoro urodziliśmy się już w innym domu? Dlaczego tak mało ludzi mówi o domu urodzenia z Boga? Dlaczego tak mało ludzi cieszy się urodzeniem z Boga? Dlaczego tak mało ludzi zna dom swojego Ojca? Bo jeśli nie porzucisz tego, co osiągnąłeś, czy osiągnęłaś poprzez życie w swoim fizycznym domu, nie odnajdziesz tego, co jest w domu Ojca. Tego szczęścia, tego zadowolonego serca. Będziesz chodzić jako wierzący człowiek, ale nie będziesz miał szczęścia, czy miała szczęścia. Szczęście będzie cię mijać, ponieważ nie jesteś gotowym, gotową na to, by je przyjąć. Ono ci mija, bo ty je nie widzisz. Widzisz tylko swoje utrapienie, swoją drękę, swoje kłopoty, swoje. I nie możesz zobaczyć Jezusa. Jego chwałę, Jego majestat, Jego miłość, Jego radość, Jego pokój, Jego wdzięczność. I zamiast cieszyć się w Nim, dalej, chociaż wierzący czy wierząca, twój umysł zajęty jest czymś złym. O, oni mnie nie kochają. Oni mnie nie lubią. Dla nich nic nie znaczy. Gdyby mnie miłowali, to by zrobili to i to. Dlaczego człowiek nie powie, gdybym ja ich miłował czy miłowała, to zrobiłbym im to i to. Dlaczego tak człowiek nie powie? Dlaczego zawsze odwrotnie? Dlaczego człowiek oskarża innych? Bo diabeł mówi do człowieka. On jest zawsze oskarżycielem, braci. Dlaczego człowiek nie powie, ja jestem winny czy winna? Bo Jezus nie może mnie ogarnąć sobą i używać dla własnej chwały i dla chwały Ojca. To jest moja wina, że nie pozwalam, aby On włożył swoje myśli w mój umysł i żeby rozradował moje serce i żebym był wspaniałomyślny, jak król, jak królowa. Hojny w dobru. Hojna. Myśl raczej jak Chrystus myślał. Bądźmy myśli chrystusowej, nie diabelskiej. Nie myślmy, co nam nie uczyniono, myślmy, co myśmy innym nie uczynili. I dlaczego? Jeśli nie czynimy tego dalej. Dlaczego? Co ogranicza nas? I wtedy dojrzymy siebie. Siebie z własnym starym ja. I wtedy będziemy modlić się do Boga już nie o przyjemności, ale o to, by wiara moja sięgnęła krzyża i bym tam w końcu umarł. Umarła. By skończyło się to, co stare. To jest nienawiść do złego. Wtedy wiem, że to ja przeszkadzam Panu czynić piękno. Nie inni. Inni mają ten sam kłopot, co ja. Muszą usunąć się Chrystusowi, by Jezus mógł przez nich też czynić to dobro. A jeśli czyni już dobro, zobaczcie, ilu takich diabeł oskarża jeszcze o to, o tamto, o coś jeszcze. A więc oskarżyciel braci nie próżnuje. A ten, który wstawia się za nami, tym bardziej. Gdyby nie on i jego wstawiennictwo, jego miłość do nas, nie bylibyśmy w stanie być ze sobą. Tylko dzięki Jezusowi możemy doznawać, że chcemy być ze sobą i chcemy wygrać. Bo on po to przyszedł. Ewangelii Jana, 4 rozdziale. Raduj się Panem, ciesz się. Nie chodź z tym swoim starym przeżyciem. Jakie to szczęście umrzeć. Wiecie, jakie to szczęście być martwym dla swojego ego i być żywym dzięki Jezusowi. Jakieś to szczęście chodzić po tej ziemi i nie być już utrapionym przez to, co diabeł mówi, ale umieć uciec od tego głosu do głosu przyjaciela, który zachęca raczej do tego, co jest miłe, dobre i pożyteczne. Przebaczać, okazywać miłosierdzie, mieć zawsze miłe słowo. Łagodny język, napisany jest. Kruszy kości, niezgody. A odpowiednia odpowiedź jest jak balsam na rany. Chrystus w nas. Wspaniali ludzie. Chrystus w nas. To jest wspaniałość człowieczeństwa. Chrystus w nas. Wspaniali ludzie, bo Chrystus może być w nas. To jest wspaniałość nasza. Dzięki Chrystusowi staliśmy się światłością wśród ciemności i nasze życie nabrało coraz więcej, więcej chwały. Chwały zwycięstwa już nad starym ego, nad starymi nastawieniami, nad starymi sposobami chwalenia samego siebie czy samej siebie. Ale chwaleniem Pana. Jezus rozmawia tu z Samarytanką. Cóż taka kobieta znaczy? Żyje z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Ale gdzieś w niej były myśli, jak to jest? To gdzie mamy składać ofiary Bogu? Tam czy tu? I chociaż żyła w grzechu, jednakże zastanawiała się, jak to, gdzie to Bóg mógłby przyjąć taką ofiarę najlepiej. No i Jezus spotkał się z nią i po tej wspaniałej rozmowie ta kobieta bardzo szybko stała się płodna, ale nie cieleśnie, a duchowo. Nikt nie jest w stanie urodzić tyle dzieci, co duchowy człowiek. Fizycznie niemożliwe. Można urodzić 1000 dziennie, jeśli Pan tak da. Wiem, że niektórzy mieli w krótkim momencie 100 tysięcy. I później było dużo świadectw utrzymanych nawróceń. Płodność. Pan daje płodność. Pan obdarza słowami, które są w stanie zrodzić. Zrodzić potrzebę Boga. Zrodzić pragnienie poznania Boga. Zrodzić w człowieku drugim, że jest nadzieja, że można się ratować. Jakie piękne zadanie dla nas chrześcijan. Tak jak Jezus chodził po ziemi. Być płodnymi. A niepłodna ma więcej dzieci niż żona, która ma męża. Jakaż była szczęśliwa, miała nareszcie do powiedzenia coś pożytecznego. Chodźcie, zobaczcie tego, który wie wszystko, przed którym się nic nie skryje, który umiłował nas do końca i chce nam pomóc, chociaż zna nas dokładnie. A potem widzimy uczniów, którzy wracają. Od 31 wiersza, tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Radość Chrystusa to pełnić wolę Ojca. Pokarmem Jego jest radość Ojca w Nim. Naszym pokarmem jest radość Ojca i Syna w nas. Jest pokarm, o którym wielu ludzi nie ma pojęcia, który powoduje, że ludzie są silni. Nie z powodu jedzenia chleba i picia wody, czy herbaty, czy czegokolwiek, ale z powodu radości, obecności Boga w nas. Radość Boga w Jego świątyni. To jest pokarm, który trzyma świątynię w takiej sile, w takiej mocy, że nic nie jest w stanie jej zniszczyć. Ona ma prężność, ona ma śmiałość, ona ma odwagę w decydowaniu, w działaniu. Zobaczcie, jak na tym pokarmie Pan Jezus kroczył po ziemi. Jakie zwycięstwo, jaka siła. Modlił się nocami, dniami głosił, jaka siła. Fizyczny pokarm nie był w stanie zapewnić takiej siły, ale obecność radosnego Ojca w nim mogła to uczynić. Obyśmy się karmili tym pokarmem, czerpiąc radość z tego, że jacyś ludzie mogą rozpoznać miłość Boga, mogą rozpoznać radość Boga. Skoro raduje się całe niebo, jak się jeden grzesznik upamiętowuje, jak się ojciec codziennie raduje, gdy jego synowie i córki miłują się nawzajem i żyją w zgodzie. Ta radość jest siłą Kościoła. Pan, który przebywa ze swoją radością, napełnia nas tym, ponieważ następni ludzie mogą doświadczyć, że nie o to chodziło, żeby w ogóle uwierzyć, ale żeby pójść za Nim i należeć do Niego. Wiecie, uwierzenie to jest początek, nawrócenie, już mówiliśmy o tym. To jest zrozumienie różnicy między złem a dobrem w taki sposób, jak Bóg to widzi. Wtedy już człowiek nie chce złego. Zło nie jest jakąś tam prywatnym ulepszaczem życia i pokazaniem, że nie jestem całkiem taki wierzący, tylko też potrafię być jak świat, umieć funkcjonować jak świat. To już jest śmierć dla świata, dla idei świata, dla zadowolenia świata. To jest radość, która spływa na świątynię Bożą prosto z nieba. Radość Boga w nas. Piękna radość. I o tym mówił Pan Jezus. Żniwiarz i siewca cieszą się razem. I to nie jest tylko, że głosimy gdzieś do świata. W dużej mierze chodzi o ludzi, którzy uwierzyli. Ta kobieta wierzyła. Dlatego interesowało ją gdzie. Nie znała odpowiedzi. Jak ważne umieć dać odpowiedź ludziom, którzy potrzebują znać prawdę. Kiedy spotykasz ludzi, to najczęściej reagują na to ci, którzy gdzieś myślą, zastanawiają się, jak to w końcu jest z tym życiem na ziemi. I kiedy spotykają kogoś, kto o tym mówi, myślą sobie, może ten ktoś mi da odpowiedź, jak to jest. Jak ważne jest znać odpowiedź, żyć według tej odpowiedzi i znać radość, kiedy oglądasz człowieka, który zaczyna rozumieć. Zaczyna rozumieć. Tak jak ten eunuch, który zrozumiał, kiedy Filip mu mówił. Eunuch mówi, rozumiem już. A więc co stoi na przeszkodzie, żebym został już ochrzczony, bym skorzystał z tego Jezusa? Jeśli wierzysz z całego serca, nic nie stoi na przeszkodzie. Wierzę. I za chwilę eunuch jechał zadowolony. Radość. Radość poznania. Filip też miał swoją radość. Wiecie, ludzie, którzy sieją, oni też mają swoją radość, kiedy widzą, jak słowo trafia i zmienia człowieka. To jest przyjemność oglądać, jak podnosi się życie do Boga. Jak człowiek zaczyna rozpoznawać, co jest naprawdę dobre na tej ziemi i zaczyna się w tym kosztować. O tym też pisał Paweł. Że jego radością jest to właśnie, kiedy wie, że oni trwają w wierze i trzymają się Pana i owoc godny Boga wydają. W Ewangelii Jana 10 rozdziale czytamy słowa Pana Jezusa. Zobaczcie, jakie to jest cenne, jakie to jest ważne. Od 14 wiersza. Jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca. I życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera. Pamiętaj, nikt ci nie odbiera twojego życia. Bóg nie chce tak. Bóg chce inaczej. Ale ja kładę je z własnej woli. Bóg chce, żeby życie oddać Mu z własnej woli. On pracuje w tym kierunku, żebyśmy chcieli oddać Mu życie. Żeby to nie było, że ktoś zmusił nas. Rozumiecie? Wziął nas i używa dla siebie. On chce, żebyśmy my swoją wolą, którą nam dał, poddali się Jego woli. Dlatego Jezus mówi, kto słucha i rozumie, wydaje owoc, używając to. A więc Bóg nie chce wziąć nas na siłę, i zmusić do tego, żebyśmy do Niego należeli. On chce, żebyśmy z własnej woli, nie przymuszonej niczym woli, ale zachęceni Jego miłością do nas, otwartością i powiedzeniem nam, że czeka nas wiele cierpień, kiedy poddamy się Jego woli, ale za Nim jest wielka, wspaniała radość z Nim. Te cierpienia są nam potrzebne, ponieważ nabyliśmy wiele złych cech po drodze. One pozwolą nam zobaczyć jeszcze więcej, skosztować Chrystusa, aby więcej Go pokochać. Wtedy, czy pójdziesz za mną, mówi Jezus. Nie dlatego, że cię ciągnę, ale dlatego, że wiesz, dlaczego chcesz iść za mną. Że daję ci pełną wiedzę tego, co cię spotka, kiedy będziesz szedł czy szła za mną. A jednakże będę z tobą we wszystkich twoich doświadczeniach, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jaka radość. Jakie szczęście. Wiem, że wychodzę na cierpienia. Nie rozumiem jeszcze obfitości cierpień, ale wiem, że idąc w tym kierunku napotkam na wiele przeciwności na swojej drodze, ale we wszystkich On będzie ze mną. Nie zostawię cię, nie porzucę cię, mówi Pan. Będę z tobą. Chociaż one będą napierać na ciebie, a wróg twojej duszy będzie próbował odwrócić twoją uwagę, to będę ci przypominać o tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Abyś dalej za Jezusem. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać jej, mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Z własnej woli. Kiedy czytamy też w Jana w 6 rozdziale, czytamy słowa Jezusa, który mówi bardzo wyraźnie, według jakiej woli On działa. Od 37 wiersza. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jezus bardzo wyraźnie mówi, ja będę wypełniał wolę Ojca mego, ale żeby wypełniał wolę Ojca, musiał poddać się swoją wolą. I mówi, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Ale my musimy poddać się Bogu z wielką przyjemnością, że On chce wziąć nas na własność. Musimy chcieć, żeby On nas miał dla siebie. Musimy pragnąć Jego władzy nad nami. Nie być jak ludzie, którzy uciekają spod władzy Jezusa, chowają się w różnych miejscach, żeby tylko mieć władzę nad sobą dalej według własnej woli. Ale jak ludzie, którzy własną wolą poddają się woli Pana swojego, żeby On władał nami tak, jak On chce. I mówimy, nie ja, nie my, Panie, lecz Ty. Ty jesteś przyjemny, Ty jesteś wspaniały, potrafisz czynić wspaniałości. Ja nie potrafię, wolę poddać się Tobie. Ty spraw to, co potrzebne. Ty uwolnij mnie od wszelkiego zła, ale też napełnij mnie swoim dobrem. Zużyj moje życie i wykorzystaj je, by mnie wprowadzić do wieczności. Nie ja. Ale to musi być, Ty musisz to sam, ja sam, każdego dnia. Wiedząc, że lepiej, żeby władał nami Chrystus, niż my będziemy władać swoim życiem. Do ostatniego dnia. Nie my. Znając, co my potrafimy, nie my. Wiedząc, jak my potrafimy ograniczać wspaniałość Boga, nie my. Jak my potrafimy przejaskrawiać swoją pozycję w ciele Chrystusa, nie my. Lecz Ty. Ale to jest miłość. To jest świadomość, że Jezus jest dla nas zbawieniem. To nie jest tylko myślenie o wierze, to jest zrozumienie, że tylko dzięki Jezusowi możemy się miłować. Możemy budować się na Boży dom. Że tam, gdzie nie oddamy swojej woli Jemu, tam będziemy niszczyć. Nawet mówiąc, że chcemy dobrze. Co będzie niszczyć? To, że możemy czynić dobrze, a nie czynimy. Pan Jezus mówi, kto nie zbiera, już rozprasza. Nie wystarczy już, że Nic według mnie złego nie robię. Złem już jest nie robić dobro w Kościele. Bo dobro jest budulcem, który używamy, żeby budować się na Boży dom. Boże dobro. Więc raduj się, że Bóg przyszedł do ciebie, że pozwolił ci, żebyś uwierzył, uwierzyła, żebyś został ochrzczony, ochrzczona, żebyś zobaczył chwałę. Chwałę Boga, który wychodzi tobie naprzeciw i daje ci życie swojego Syna, abyś cenił to, co ci dał. Ceniła. Żeby tego nie marnować później na to, że człowiek zamknie się znowu w swojej woli. Że będzie mniemać, że jest dobrym obywatelem. Wiecie, ludzie się nawracają bardzo często, pół roku mija, czy ileś już myślą, ile oni wiedzą o Królestwie Bożym, jak oni już potrafią wiele rzeczy osiągnąć, opowiedzieć. Tak jak małe dziecko, tata, zbudujemy miasto. Chyba z klocków. Ale później, kiedy człowiek dorasta, rozumie, co to znaczy zbudować miasto. A wszyscy uczniowie Jego to budowniczowie. A więc zbudować muszą uczniowie, którzy znają już charakter budowy. Ona jest święta. Jej się nie buduje, bo ktoś wpadł, komuś padło na pomysł coś. Ją się buduje w Duchu Chrystusowym, tylko w tym Duchu. A żeby w tym Duchu już normalnie funkcjonować, człowiek najpierw musi przestać być sobą. Swoimi ograniczeniami, swoimi pysznymi myślami o sobie, przestać być sobą. By kiedy przykłada rękę, już nie oglądać się do tyłu. Czynił to więc z własnej, nieprzymuszonej woli. Boże, że nie chcę żyć ja. Ale żebyś był żył ty. I Bóg nigdy nie minie tego człowieka. To są ci, którzy szukają Boga, i których Bóg szuka, aby ich napełniać chwałą. Jeśli będziesz szczerym, szczerym codziennie mówiąc przed Bogiem prawdę, znając, co potrafisz bez Boga, Bóg cię nie minie ani jednego dnia. Ale jeśli będą tylko to słowa, a wewnątrz i tak będziesz mniemać o sobie, że jesteś lepszym, lepszą, Bóg nie zrobi tego. Pysznych omija. Pokornym okazuje łaskę. Obdarza tym, co jest cenne. A więc nie z tego, że ktoś się czuje przymuszony. Nie musisz być chrześcijaninem, chrześcijanką. Nie musisz. To jest największy dar łaski, że możemy być. To nie jest przymus. Dlatego ceń sobie to, że Bóg wyszedł naprzeciw ciebie w Synu swoim i powołał cię do wieczności z sobą i do życia już na ziemi. Ucz się Boga prawdziwie. Nie myśl sobie, że Bóg jest dodatkiem do życia. Bóg jest życiem. Tak okazał to Syn, chodząc po ziemi. I to jest dla mnie i dla ciebie świętym, potężnym przywilejem kosztować, jak dobry jest Pan. Wiecie, do tego tęsknią nasze serca. Chcemy być w Kościele ludzi miłujących się nawzajem dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ludzi, którzy znają Boga, nawracają się następni, wiemy. Oni będą różne dziwne rzeczy wyprawiać jeszcze. Ale jeśli będą się uważać, że mogą takie rzeczy robić i nie będą widzieć, że to jest nie pasuje do Kościoła, to trzeba ich napominać już wtedy. Muszą się uczyć w porządnym domu. Jak żyje się przed obliczem Boga. Widzimy, jak szybko uczyli apostołowie. To nie była zabawa. Szybko były napomnienia, pokazywanie. Tak nie wolno. Proś Boga, czy by ci jeszcze tego nie przebaczył. Już wiedział człowiek, że to nie zabawa. Że to jest poważna rzecz z Bogiem. Uczył się, że to jest rodzina Boża. Nie jakiś tam następny akt religijny, tylko Boża rodzina, Boże dzieci i Boże wychowanie. Nie ma lekceważenia tych, którzy służą, ale szacunek. Tak jak dzieci nie umieją uszanować rodziców za to, że rodzice tracą noce, nie dosypiają nocy, i w dzień zajmują się nimi, nie umieją uszanować. Tak wielu wierzących ludzi nie umie uszanować służby w Kościele. Wydaje im się, że to tak musi być i koniec. A Słowo Boże mówi jednakże o innym szacunku, o podwojonym szacunku dla tych, którzy podjęli się służby, których życie jeszcze bardziej jest wykorzystywane, aby nieść pomoc, ratować. U Boga jest porządek. I dobrze, jak my się jako ludzie uczymy tego porządku, ponieważ to jest porządek miłości, nie przymusu. Jeżeli ktoś czuje się przymuszony do tego, to ten człowiek będzie stale się buntować. A co, ja nie jestem tak samo święty? A co, ja tak samo nie wiem, co mam robić? Ja też znam Biblię. Mogę nacytować z Biblii. A ile masz doświadczeń biblijnych? Przez ile rzeczy przeszedłeś czy przeszłaś, żeby być skruszonego serca? Uniżonego karku. By umieć znieść przeciwności i nie stracić radości. Psalm 89. Przeczytam to z tego przykładu polsko-greckiego. Szczęśliwy lud znający okrzyk radosny. Ciekawe, co? JHWH w blasku oblicza Twego chodzący. Co to za okrzyk, który dobrze jest znać? I okazujący chodzenie w blasku chwały Boga. Znam taki okrzyk. Ty też. Szczęśliwy lud. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Oczywiście znamy ten okrzyk dziecka. Jakie szczęście. Ale jest też okrzyk dojrzałego. 23 rozdział i 46 wiersz. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, oddał ducha. To jest napisane, skonał. Jakiż potężny, święty okrzyk. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Okrzyk, który okazuje szczęście, zadowolenie, chwałę. Kto jeszcze tu opisany w Biblii wydał ten sam okrzyk? Szczepan. Kiedy widział Jezusa stojącego po prawicy Ojca, może to przeczytajmy z Dziejów Apostolskich, 7 rozdziału. Pięćdziesiąty dziewiąty wiersz. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, zasnął. Okrzyk Boży. Święty okrzyk Jego ludu. Nic ze starego. Święty. Oddzielony dla Boga, pełen chwały i pełen majestatu. W Ewangelii Marka, 15 rozdział, od 34 wiersza. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Co takiego Jezus zawołał donośnym głosem? Wykonało się! Jan pisze, powiedział, wykonało się. Jakie szczęście! Doprowadzona misja do końca. Wykonało się wszystko już, Ojcze. Przyjął wszystkie nasze grzechy. Doznał opuszczenia. Ale wiedział, że to jest dla mnie i dla Ciebie zbawienne. Że to nas połączy z Ojcem. Jakie szczęście, kiedy wiesz, że to, co zrobisz, komuś pomoże należeć do Boga. Jaki okrzyk wdzięczności, który później płynie do Boga. Boże, ja Ci dziękuję, że dałeś mi, żeby Twoje życie, będące we mnie, pomogło innemu człowiekowi, aby uratował się z kraju ciemności i żeby zobaczył krainę światłości i żeby chciał żyć w tej krainie na zawsze już. Jakie chodzenie jak koło dziecka, kiedy ktoś się nawraca, żeby mu się co złego nie stało, żeby mu coś nie zaszkodziło. I tu nie chodzi o fizyczne rzeczy, o duchowy stan jego życia czy jej. Jakie doglądanie, żeby niczego nie zabrakło. Jakie szczęście. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. Raduj się, Kościele, raduj się, że możesz mieć inny okrzyk w sercu swoim. Okrzyk wdzięczności wypełniającej się woli Ojca, woli Twego Pana Jezusa Chrystusa w Tobie. Zadowolone, wdzięczne serce wołające. Chwała Ci. Za tą łaskę, że nie muszę żyć już dla swego grzechu, ale mogę żyć dla Ciebie. Boże, jakie szczęście, że nie muszę szkodzić innym ludziom, ale mogę być dla nich powodem do uratowania się, do porzucenia swego złego życia. Dziecko Boże nie schodzi z drogi świętości, żeby komukolwiek pomóc. Dziecko Boże wie, że to ludzie muszą zejść z drogi zatracenia na drogę wieczności. Na drogę, którą jest Chrystus. Dziecko Boże nie rezygnuje z życia Chrystusowego, żeby komukolwiek pomóc, bo wie, że tylko życie Chrystusowe może pomóc innym ludziom. Że nie pomoże, że będą mówić fajnie, dobrze, jak dobrze, że jesteś taki układny czy układna, umiesz się znaleźć w tej sytuacji. Nie. Wie, że jeśli zejdzie z drogi Chrystusowej, to nie tylko, że nie pomoże innym, ale sam straci, czy sama straci wieczność. Dlatego nie schodzimy z drogi Bożej. I w Ewangelii Mateusza czytamy od pierwszego wiersza, a po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Dobrze nam tu być. Jakie szczęście. Już by nigdzie nie poszedł Piotr. Już by tam został. Takie szczęście. Poznać Pana. Poznać Jego chwałę. Zobaczyć Jezusa w chwale. Rozbiję tu 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden, dla Eliasza jeden. My będziemy spali na sian, na tym, na trawie, gdziekolwiek. Aby tylko oglądać dalej tą chwałę, aby się cieszyć Tobą. Gdy On jeszcze mówił, oto obok jasne okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Wspaniały znowuż okrzyk z nieba. Kiedy Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Święty okrzyk z nieba. Słuchajmy Jezusa. Uczciwie nastawiajmy uszy na to, co On do nas mówi, a słowa Jego są zbawieniem. Pamiętamy Jana Chrzciciela, który powiedział takie słowa, kiedy słyszał Jezusa, Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a o przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. I ojciec mówi, słuchajcie mojego syna, będziecie szczęśliwi. Uciekajcie od obcego głosu. Jeśli chcemy być szczęśliwi, słuchajmy Jezusa. On wypełni nasze życie obfitością. Obfitością czynów i słów. Życie nasze już nigdy nie będzie takie samo. Oczywiście będzie wojna. Jeszcze większa wojna. Ale w tej wojnie będziesz jeszcze bardziej oglądać chwałę Jezusa. Jego siłę, Jego moc i Jego majestat. Tej radości obyśmy wszyscy doznawali w całej pełni. Salomon pisał, że imię Boga jest mocną wieżą, w której kryją się ci, którzy wzywają Jego imienia. Wzywajmy imienia Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, ponieważ dane nam jest być Jego ludem, Jego owcami. Czcijmy Go, szanujmy Go i radujmy się, że dane nam zostało uczyć się innego życia, poznawać inne życie, poznawać Jezusa Chrystusa w nas. Nadzieję nie tylko tutaj, ale na całą wieczność bycia z Bogiem. Amen.
Amen.